6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Hipokrates, zwany ojcem medycyny, mawiał, że zdrowie pochodzi z brzucha, a patologie, choroby opierał na istnieniu czterech podstawowych cieczy, czyli soków krwi, śluzu, żółci i czarnej żółci. Prawdopodobnie chodziło o krew żylną. Według Hipokratesa zachowanie równowagi w organizmie między tymi czterema podstawowymi cieczami warunkowało stan zdrowia, a zaburzenia w niej powodowały choroby. A my dziś o jelitach porozmawiamy, proszę Państwa, o niezbędnych bakteriach jelitowych. Nasze jelita uznawane są za drugi mózg, ponieważ przesyłają informacje do centralnego układu nerwowego i mają wpływ na jego funkcjonowanie. Możemy pomóc naszym jelitom, stosując probiotyki. Czym są? Jak działają? O tym między innymi dziś w nocnych rozmowach, a gościem audycji jest Zosia Winczewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zosia jest farmaceutką, specjalistką od indywidualnej suplementacji diety. Jest także blogerką. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. A jako, że dziś w sobota kafe, wczoraj, jak ten czas biegnie, wczoraj w sobota kafe gościłam Grażynę Łobaszewską, to niech jeszcze nam pięknie zaśpiewa z płyty Przepływamy. Zaczynamy.
Co to nie, już nie wmówisz mi, że mam zły dzień od 40 dni, że patrzę z miną os na ten od Boga los, fakt, że los mnie nie rozpieszcza. I co? Nie jestem wściekła ani wredna, nie jestem w związku z tym przebiegła i już nie mam handry, nie jem dziś za dwie. Marzę sobie, nie denerwuj mnie, chcę być na plaży, chcę nią rozmarzyć duszę, chcę być na plaży, na plaży nic nie muszę. Czy coś się zdarzy, czy się dziś nic nie zdarzy? Wierzę, że do szczęścia się przymierzę. Wierzę, że gdy na plaży leżę, to resetuję tłok myśli z życia ścieżek. Plaża mnie rozmarza, uważaj, ratuj się. Nie, ja nie jestem w żadnym dołku. Nie kłam, nie płaczę, nie od wtorku. Skąd ja nie przesadzam? Ja przenikam stres, marzę sobie. Dziś mam taki gest. Chcę być na plaży, chcę rozwibrować ciało. Chcę być na plaży, powietrza skrzydło mało. Czy coś się zdarzy, czy się dziś nic nie zdarzy? Wierzę, że do szczęścia się przymierzę. Wierzę, że gdy na plaży myśli z życia ścieżek, plaża mnie rozmarza, uważaj, ratuj się, ratuj się. Chcę być na plaży, chcę być na plaży. Na plaży nic nie muszę. Czy coś się zdarzy? Czy się dziś nic nie zdarzy? Wierzę, że do szczęścia się przemierzę. Wierzę, że gdy na plaży leżę, to resetuję tłok myśli z życia ścieżek. Plaża mnie rozmarza. Uważaj, ratuj się. Ratuj się.
Grażyna Łobaszewska z płyty Przepływamy. Jeszcze trochę plażowania przed nami, proszę Państwa. Zanim jesień zagarnie lato i odprowadzi je za góry i za morza. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Hipokrates mawiał, że zdrowie pochodzi z brzucha, a nasze jelita uznawane są za drugi mózg. Dziś Państwa i moim gościem jest Zosia Winczewska, farmaceutka, specjalistka od indywidualnej suplementacji diety, blogerka. I właśnie o brzuchu i jelitach porozmawiamy, bo one, Pani Zosiu, bardzo ważne.
Zdecydowanie pełnią one kluczową rolę dla zdrowia i na przestrzeni ostatniej dekady dostarczono nam coraz więcej badań na ten temat i wiemy już dzisiaj, że mikroflora, która zamieszkuje jelita, jest zaangażowana nie tylko w trawienie i przetwarzanie pokarmów, czyli mówiąc kolokwialnie, nie jest taką rurą do trawienia, ale też wpływa na prawidłowe funkcje układu odpornościowego, układu hormonalnego, pracy naszego ośrodkowego układu nerwowego. A także mówi się, że zaburzenia w obrębie właśnie jelita i tych bakterii jelitowych mogą mieć wpływ na zwiększenie ryzyka chorób układu krążenia, czyli tak naprawdę pozornie niezwiązanych, prawda, z przewodem pokarmowym.
No, czyli taka stara prawda, że jesteśmy tym, co jemy, ale właśnie ta mikroflora mnie zainteresowała. Mhm. Cóż to jest i od czego zależy, żeby była taka, jaką być powinna, żeby nam służyła?
To znaczy, zacznijmy może od tego, czym właśnie jest ta mikroflora. Mikroflora to jest zestaw wszystkich mikroorganizmów, które zamieszkują nasze jelita, w szczególności jelito grube. I w tych jelitach znajduje się niebagatela, około 40 tysięcy różnych gatunków bakterii przede wszystkim, ale także wirusów i grzybów. I one właśnie mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszych trzewi.
Mhm. Jeśli są nam służące te grzyby, jeżeli, te bakterie.
Tak, jeżeli jest to mikroflora. Flora komensalna, czyli ta przyjazna naszemu zdrowiu.
Co zrobić, żeby była przyjazna?
No tutaj bardzo duży wpływ na to ma nasz styl życia codzienny, czyli dbałość przede wszystkim o nieprzetworzone pokarmy, dużą ilość błonnika, dużą ilość antyoksydantów, czyli włączanie warzyw i owoców do codziennej diety, ale też ruch, aktywność fizyczna wszelaka i regeneracja, sen, odpoczynek, kontrola stresu, bo to też rozregulowuje naszą jelitową komunikację.
Mm-hmm. No dobrze, mikroflora w zależności od tego, jak żyjemy, po czym możemy stwierdzić, że z tą mikroflorą coś się dzieje niedobrego, że więcej tam tych zagrażających nam substancji niż tych, które mogą być przyjazne naszemu organizmowi.
Objawy mogą być tak naprawdę różnorodne. Bardzo często to manifestuje na przykład obniżoną odpornością, ponieważ takim trenerem naszego układu odpornościowego są właśnie te mikroorganizmy jelitowe. I bardzo często jest tak, że modyfikacja właśnie tych, ja tak to nazywam, warunków bytowych w jelicie, poprawa kondycji tego środowiska, w której ta mikroflora się rozwija, sprzyja również wzrostowi odporności. Więc takim pierwszym sygnałem może być na przykład mogą być ciągle nawracające infekcje, przedłużające się i po prostu problem z wejściem w pełnię zdrowia, czyli po prostu ciągły nawrót takich sezonowych różnych dolegliwości.
I często, czy raczej rzadko łączymy to z jelitami właśnie i tym, dokładnie co się w nich dzieje.
Dokładnie tak. Więc jakby tutaj też warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza, że idzie jesień i też warto o tą odporność zadbać właśnie od strony jelit.
Witamy serdecznie Pani Haniu, witamy również Panią Zosię. Wciąż myślę o tym, by napisać książkę przy wsparciu żony. Napisał nasz stały słuchacz Szymon z Banina na temat zdrowia, spostrzeżeń, po kilkumiesięcznej walce o życie i o nas, napisał Szymon Zbanina, który jest po poważnej chorobie, ale wyszedł na prostą, mimo tego, że jest ciągle dializowany, to bardzo dobrze funkcjonuje, cieszy się życiem, no i właśnie na pewno dba o właściwą dietę. Wróćmy do tego stanu takiego wiecznego, na przykład też zmęczenia, prawda? Bo to nie tylko infekcje często nas atakujące, ale czujemy się ciągle zmęczeni.
Czujemy się zmęczeni, brakuje nam energii. To też jest powiązane na pewno z tym trzewnym układem naszym. Ale też chciałabym zwrócić tutaj uwagę na kwestie dolegliwości stricte związanych z przewodem pokarmowym. Czyli bardzo często jest tak, że cierpimy na jakieś takie przewlekłe, chroniczne zaparcia. Nie możemy sobie z tym poradzić. Mamy rozregulowaną w ogóle motorykę jelit, czyli pracę po prostu przewodu pokarmowego, wzdęcia i tego typu dolegliwości również mogą być związane z zaburzeniami w obrębie tej mikroflory jelitowej.
Powiedziała pani zaparcia, a rozwolnienia?
Też jak najbardziej tak. Generalnie rozregulowanie motoryki, a więc i zaparcia, i wzdęcia, i biegunki tutaj są brane pod uwagę w kontekście zaburzeń mikroflory jelitowej.
Warto wtedy przyjrzeć się temu, co jemy.
Temu, co jemy i jak możemy, myślę, że o tym też dzisiaj porozmawiamy, jak możemy tą mikroflorę wzmocnić poza dietą. Bo to też są interwencje bardziej skuteczne i przynoszą zdecydowanie szybsze efekty niż sama dietoterapia.
To może powiedzmy od razu jak możemy wzmocnić tę mikroflorę.
Zdecydowanie tutaj teraz taką dużą dość popularnością cieszy się probiotykoterapia, czyli stosowanie pulsacyjne, czasowe probiotyków, które mają na celu właśnie zwiększenie różnorodności bakteryjnej jelita.
Czym są probiotyki, może powiedzmy raz jeszcze?
Probiotyki to są tak naprawdę żywe mikroorganizmy, które są podawane w odpowiednich ilościach i mają wywierać pozytywny wpływ na zdrowie i charakteryzować się wysokim profilem bezpieczeństwa. I one mają właśnie na celu zwiększyć różnorodność w tych jelitach i promować rozwój tych bakterii, na to się mówi komensalne, czyli takie właśnie przyjazne, czyli tych przyjaznych naszemu zdrowiu bakterii jelitowych.
Gdzie możemy nabyć takie probiotyki?
No probiotyki najczęściej nabywamy w aptekach.
Myślałam o takich naturalnych sposobach, na przykład jakieś kefiry, jakieś maślanki.
Z tym bywa różnie, dlatego że ogólnie rzecz biorąc, powszechnie kiszonki, w ogóle produkty fermentowane są uznawane za zdrowe dla naszego organizmu. Niemniej jednak dobry, medyczny, przebadany klinicznie probiotyk nie może być stawiany na równi z produktami fermentowanymi, czyli podsumowując, często te produkty fermentowane, tudzież kiszonki, mogą być uznawane po prostu za zbyt małą interwencję. One charakteryzują się troszkę mniejszą mocą, mają dobre właściwości profilaktyczne i są oczywiście korzystne dla zdrowia, ale niejednokrotnie trzeba się wspierać też takimi preparatami stricte aptecznymi, które wywierają po prostu silniejsze działanie i dają to działanie w krótszym czasie.
Rozumiem, że pani wierzy w działanie probiotyków i wie pani też na podstawie badań naukowych, że one mają bezcenny wpływ na to, jak funkcjonują nasze jelita.
Oczywiście i też niejednokrotnie się o tym przekonałam, konsultując swoich pacjentów w gabinecie, że właśnie włączanie probiotykoterapii okazuje się skuteczne w różnych, naprawdę różnych dolegliwościach, pozornie niezwiązanych nawet z przewodem pokarmowym. Czyli i te wzdęcia, i te biegunki typowo pokarmowe, ale też właśnie stymulowanie odporności też się tutaj jak najbardziej sprawdziło.
Co może być tym probiotykiem, proszę powiedzieć?
To znaczy tutaj zależy, o czym chcemy porozmawiać, bo to są różne po prostu preparaty, które zawierają różną ilość szczepów, czyli różną ilość tych mikroorganizmów. I niektóre są rekomendowane, na przykład w biegunce rotawirusowej, czyli takiej biegunce, prawda, wirusowej typowo, czy podczas antybiotyków, bo antybiotyki i inne leki też wyjaławiają naszą florę jelitową. Czyli też ja zawsze mówię, że spuszcza się taki granat do jelit, gdzie tak naprawdę dochodzi do destrukcji wszystkich mikroorganizmów. I też probiotyk ma na celu zregenerować to jelito tak naprawdę od zera. Więc tutaj też ma to znaczenie w przypadku wprowadzonych terapii lekowych. Niejednokrotnie takie probiotykoterapie wprowadza się też w takich sytuacjach.
Czy możemy sami sobie zaaplikować takie probiotyki?
Teoretycznie
możemy.
Czy trzeba
się skonsultować z lekarzem?
Tutaj tak naprawdę dobrze jest. Wydaje mi się, że lekarze oczywiście rekomendują probiotykoterapię przy stosowaniu antybiotyków najczęściej.
Zwykle tak jest.
Tak, natomiast wydaje mi się, że najbardziej rozsądne będzie po prostu będzie poradzenie się zaufanego farmaceuty, który przecież wie, z czym pracuje i ma tych probiotyków mnóstwo i będzie nam w stanie doradzić, który probiotyk w jakich okolicznościach przyda nam się najbardziej.
Mm-hmm. To porozmawiajmy o tym, w jakich sytuacjach te probiotyki mogą nam pomóc, jak działają.
No to tak jak powiedziałam, no właśnie zwiększenie tej różnorodności bakteryjnej, poprawa tych warunków jelitowych, zwiększenie różnorodności bakterii, zapobieganie różnym takim powikłaniom polekowym, bo też bardzo często w wyniku stosowanych antybiotyków dochodzi do biegunek związanych właśnie ze stosowaniem antybiotyku. I podanie probiotyków w takiej sytuacji ma na celu zapobiegać rozwojowi takich zdarzeń. Podobnie po przeprowadzonej już antybiotykoterapii włączamy z kolei inny rodzaj probiotyków. Tutaj nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ale tylko podkreślę, że po zastosowanej antybiotykoterapii też włącza się probiotyki, tylko po prostu o szerszym zakresie działania.
Czy możemy brać probiotyki przez cały rok? Czy to jest wskazane?
Ja jestem zwolennikiem raczej takiej suplementacji pulsacyjnej, dlatego że, czyli takiej czasowej. Rekomenduje się tak odgórnie, żeby probiotykoterapia w celach właśnie odpornościowych, czy w celach rekonstrukcji tego przewodu pokarmowego. W przypadku chorób autoimmunologicznych, czyli w przypadku choroby Hashimoto, która jest teraz chorobą bardzo powszechną, również rekomenduje się regenerację tej mikroflory jelitowej.
Jak często?
Około 3 miesięcy powinno się podawać taki probiotyk i najlepiej jest zmieniać też te preparaty. Czyli nie stosować cały czas w kółko jednego produktu.
Mhm. Jeśli pani słyszy, pani Zosiu, ktoś przychodzi do pani i mówi, ja to wolałabym dietą jednak, dobrą dietą zastąpić branie jakiegoś produktu, w którym być może jest dużo chemii, tak? I nie chciałabym kupować probiotyków. Co pani na to wtedy?
Mimo wszystko będę zachęcać do probiotyku i polecę taki, który jest maksymalnie naturalny, ale dietą możemy się wesprzeć przede wszystkim dokładając duże ilości błonnika. Czyli na przykład to mogą być zielone, niedojrzałe banany, które zawierają dużo skrobi opornej i tym żywią się właśnie te mikroby jelitowe. To może być na przykład czosnek, to może być cebula, to mogą być też produkty kapustne, to mogą być produkty pełnoziarniste, czyli właśnie pełne ziarna, które właśnie promują rozwój bakterii, bo to jest tak naprawdę pokarm dla tych bakterii, które sobie tam bytują, które sobie żyją w tych naszych jelitach. I im więcej tego pokarmu będziemy im dostarczać na co dzień, tym będziemy skuteczniej promować ich rozwój w organizmie.
Czyli rozumiem, że na przykład kasze.
Na przykład kasze gruboziarniste, tak. Tak,
albo
tak.
Gruboziarniste pieczywo.
Na przykład, tak.
Zapominamy o białym pieczywie.
O, zdecydowanie zapominamy.
A o mięsie czerwonym?
No to już myślę, że jest też temat.
Które lubimy.
Tak, no ale to też oczywiście ma wpływ, ale tutaj takim promującym działaniem na mikroflorę zdecydowanie będzie miał błonnik i na tym błonniku też bym się skupiła w kontekście właśnie promocji tych bakterii przyjaznych.
Pisze do nas słuchaczka, nie podpisała się, najważniejsze jest, by człowiek nie miał stresu, bo wtedy to nawet pijąc sok z kiszonych ogórków nic nie pomoże. Moje jelita są tak głośne, że przy grobowej ciszy zmarłego by obudziło.
No zdecydowanie tak. Stres jest tutaj takim czynnikiem też wyzwalającym problemy jelitowe. Więc stres będzie też jakby powodował szkody w obrębie naszej mikroflory. Więc też, tak jak powiedziałyśmy na początku, poza tym, że oczywiście dieta, aktywność fizyczna, która też wpływa na różnorodność bakterii jelitowych, ale właśnie regeneracja, sen, odpoczynek, kontrola stresu. Nie jest to takie proste w dzisiejszych czasach, ale musimy być tego świadomi, że to też jest czynnik, który warunkuje zdrowie jelit.
A jeżeli jelita są tak głośne, jak pisze słuchaczka, mniemam, że przy grobowej ciszy zmarłego by obudziło, co to znaczy, jeśli jelita tak głośno pracują?
No to tutaj trudno mi jest się wypowiedzieć, bo to zależy. Zawsze jakby moją konsultację z pacjentem poprzedza obszerny wywiad, więc trudno jest mi tak powiedzieć, co to może oznaczać. Natomiast zdecydowanie przyjrzałabym się właśnie takim kwestiom probiotykoterapii u takich pacjentów, którzy mają zainteresowania się tym tematem probiotykoterapii w przypadku właśnie zaburzeń związanych z przewodem pokarmowym.
Na początku naszej audycji powiedziałam, że jelita uznawane są za drugi mózg, ponieważ przesyłają informacje do centralnego układu nerwowego i mają wpływ na jego funkcjonowanie. Tak, w związku z tym, jeśli mamy obniżony nastrój, jeśli ten długotrwale obniżony nastrój na przykład przekształca się w depresję, albo w jakieś stany lękowe, albo jakieś fobie, no najróżniejsze zaburzenia typu psychologicznego, psychicznego, to wtedy warto też przyjrzeć się jelitom.
To znaczy w kwestii jakby tutaj współpracy pomiędzy mikroflorą a mózgiem, tego jesteśmy pewni, bo to zostało udokumentowane. Natomiast trwają nadal badania takie długoterminowe, które mają nam ostatecznie powiedzieć, czy faktycznie będzie to oficjalnie rekomendowane. Czyli ta probiotykoterapia w istocie będzie polecana w przypadku pacjentów z depresją, ze stanami lękowymi, ze stresem. Na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, że oficjalnie tak, natomiast w tym obszarze jest bardzo dużo prowadzonych badań klinicznych i zapewne w niedługim czasie dowiemy się, jaki jest tego finał.
A proszę powiedzieć o tym, pani Zosiu, i jaki wpływ na nasze samopoczucie, na pogodę ducha, na energię, na siły witalne ma to, co jemy w aspekcie wytrącania się serotoniny, dopaminy, czyli tych hormonów odpowiedzialnych za nasze dobre samopoczucie, tak zwanych hormonów szczęścia.
Tak. No właśnie też chciałam o tym powiedzieć.
A to może po piosence. W takim razie pozwólmy. Bo Grażyna Łubaszewska pięknie śpiewa.
Zdecydowanie.
Z płyty Przepływamy. 603-06-06-06. W studiu państwa i moim gościem jest dziś w Nocnych Rozmowach Zosia Winczewska, farmaceutka, specjalistka od indywidualnej suplementacji diety i blogerka.
Świat cały nieźle dopiekł ci. Wywietrzyć pora z głowy dym. Zmienić coś w sobie, w szalonej głowie. Już najwyższy czas. Ty wiesz najlepiej, jak to jest, gdy tanim chłamem karmią cię. Sto dni pochmurnych, sto marzeń durnych, tyle z tego masz. Wyłaż z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a nie jak popadnie z nosu, że tyle tego. Świetnie latasz szlubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Podaruj sobie nowy czas. Nie pozwól, żeby płomień zgasł. Odlatuj w kosmos, zasuwaj prosto, póki chwilkę masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a nie jak popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. jesteś, Bóg to wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? A niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz śrubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to wpław wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i
Grażyna Łobaszewska śpiewa z płyty Przepływamy, a w studiu Zosia Winczewska, farmaceutka, specjalistka od indywidualnej suplementacji diety blogerka. Obiecałyśmy przed piosenką, że porozmawiamy o tym, jak nasze jelita łączą się z hormonami szczęścia, jak są powiązane, jak korelują z nimi i z tym, żebyśmy właśnie byli zadowoleni, uśmiechnięci i silniejsi dzięki chociażby serotoninie i dopaminie.
No to powiedzmy na początku, że nasza mikroflora jelitowa komunikuje się właśnie z ośrodkowym układem nerwowym. I tutaj też jest tak, może, być może ciekawostka, ale serotonina w głównej mierze, w 90% jest produkowana nie przez mózg, ale przez właśnie bakterie jelitowe. I właśnie naukowcy odkryli, że różne odmiany bakterii jelitowych są odpowiedzialne za produkcję nie tylko serotoniny, czyli właśnie takiego hormonu szczęścia i no po prostu szczęścia, ale także hormonów takich jak dopamina, czyli właśnie hormony odpowiedzialne za motywację. Więc tutaj jelita sprawują pieczę nad produkcją tychże neuroprzekaźników ważnych dla naszej kondycji psychicznej.
Mhm. I jak pomóc w takim razie w tej produkcji tych hormonów szczęścia naszym jelitom?
No to właśnie ta dieta wysokobłonnikowa, czyli ten pokarm, którym będziemy żywili te bakterie, żeby one mogły efektywnie zajmować się swoimi zadaniami, czyli między innymi właśnie produkcją tych neuroprzekaźników. To przede wszystkim. Dieta na pewno nie przetworzona, bo wszelkie pokarmy przetworzone są naszpikowane różnymi konserwantami, dodatkami.
Czyli na przykład jakie pokarmy? Wymieńmy.
No właśnie, jakieś takie najprostsze, czyli warzywa, owoce, gotowanie w domu, nie kupowanie gotowców, czy jakichś gotowych sałatek z dodatkami, czy nie wiem, gotowych pierogów. Najlepiej jest stawiać na proste jedzenie.
Chyba, że pierogi robione są na naszych oczach.
Tak,
na przykład
dokładnie.
Już coraz więcej jest takich miejsc, że one są domowe.
Tak, tak, zdecydowanie. Unikać po prostu przetworzonej żywności. Tak samo ja też na takich prostych przykładach zawsze powtarzam pacjentom, że nie jogurt owocowy, w którym jest mnóstwo cukru, tylko jogurt naturalny, a owoce dodajemy sobie sami. I to jest taki przykład właśnie.
A co z mięsem? Bo jednak jesteśmy takim społeczeństwem, które no w większości stawia na mięsne potrawy, smażone potrawy, grillowane potrawy teraz latem bardzo często. Jak to się ma do pracy naszych jelit i hormonów szczęścia?
Znaczy zdecydowanie ja też propaguję ograniczanie produktów odzwierzęcych, mięsa, do 2 razy w tygodniu w myśl diety śródziemnomorskiej. Czyli takiej diety, która właśnie obfituje przede wszystkim w warzywa, owoce, orzechy, ziarna.
I ryby.
Ryby, tak, dokładnie. A tego mięsa jest znacznie mniej. Znacznie mniej jest też nabiału. Więc jak najbardziej, wydaje mi się, że warto zachować taki zdrowy rozsądek. Czyli jeżeli to jest sporadyczne, jeżeli my tego mięsa nie jemy 3 razy dziennie przez 7 dni w tygodniu, no to w porządku. Też każdy ma inne preferencje smakowe. Też nie każdemu będzie odpowiadał jakiś konkretny model diety. Natomiast na pewno na zdrowie wyjdzie nam ograniczanie mięsa w codziennych posiłkach.
Dobry wieczór, pisze Monika. Choruję na zgagę oraz refluks. Nie mogę jeść wymienionych produktów z wyjątkiem bananów. Proszę o radę. Pisze Monika.
Oj, no tutaj trudno odnosić mi się do jakby przypadków poszczególnych, bo to zależy też od diagnozowania. Ja zawsze powtarzam, od diagnozowania są lekarze odpowiedzialni. Ja jestem w stanie pomóc właśnie w takim doborze suplementacji. Ale tutaj warto byłoby się też pochylić nad jelitami, nad tą motoryką, bo bardzo często te problemy związane z refluksem mogą być właśnie powiązane też z jelitowymi historiami.
Z jakimi historiami?
Jelitowymi, jelitowymi, czyli właśnie zaburzeniami mikroflory jelitowej. Bo tu krążymy wokół tego tematu. Trudno mi się odnieść do konkretnego przypadku, bo to ciężko jest tak, prawda, tutaj przez mikrofon powiedzieć coś konkretnego.
A tak, tak ogólnie, gdyby pani Zosiu spróbowała. Jak się ma zgaga i refluks, no to są bardzo uciążliwe takie dolegliwości do próby poradzenia sobie z nimi, na przykład właśnie probiotykami.
No to probiotykoterapię można by spróbować włączyć, ale to też zależy jaki probiotyk, bo to też nie jest tak, że każdy probiotyk jest taki sam. Przy jednych dolegliwościach polecane są jedne szczepy, przy innych inne, więc to nie jest też, nie da się tego uogólnić. Na pewno warto jest unikać kofeiny, warto jest unikać alkoholu, zwłaszcza tych ciężkich alkoholi, i prowadzić dietę lekkostrawną, czyli taką, która będzie po prostu łagodniejsza dla pracy naszego przewodu pokarmowego, wydzielania tych enzymów trawiennych. To na pewno zaleciłabym.
Mm-hmm. Otyłość, nadwaga, tak? To są te dolegliwości, znaki czasu, które bardzo utrudniają nam życie, są też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, a niezwykle bardzo częste. Może o tym trochę porozmawiamy.
Jak najbardziej, to jest temat też bardzo ważny.
Praca jelit, prawda?
Tak, bardzo ważny, dlatego że mamy w XXI wieku epidemię otyłości i tutaj oczywiście czynniki genetyczne będą miały znaczenie, ale naukowcy są zgodni co do tego, że nie tłumaczą te czynniki genetyczne, nie tłumaczą w taki całkowity sposób tej epidemii otyłości, że są też w to zaangażowane inne kwestie i między innymi tutaj poddaje się pod jakby zapytanie, czy ta mikroflora jelitowa może mieć wpływ. Okazuje się, że prawdopodobnie tak, bo też, prawda, no to co wiemy na dzień dzisiejszy, to jest wierzchołek góry lodowej. Te badania trwają, więc nie możemy jednoznacznie powiedzieć tak lub nie, ale wiemy na pewno, że osoby otyłe mają zupełnie inny rodzaj bakterii jelitowych od osób szczupłych. I to też ma wpływ na pobieranie energii z pokarmu, czyli podając przykład, osoba szczupła i osoba otyła, które dostają te same porcje żywnościowe o tej samej kaloryczności, mogą przyjmować różną ilość kalorii z tego pokarmu, ponieważ u osób otyłych występują takie rodzaje bakterii, które zwiększają wchłanianie na przykład cukrów prostych z pokarmów. Czyli teoretycznie jemy to samo, ale przyjmujemy więcej kalorii. Magia.
I co można zrobić w tej sytuacji?
No i tutaj też wracamy do tematu bilansowania jakby diety pod indywidualne potrzeby, ale też włączania no, tej probiotykoterapii. Też mogę tutaj zarekomendować preparaty, które będą poza probiotykami, które będą też wpływały na dobre warunki bytowe w jelitach. Czyli na przykład jest coś takiego jak kolostrum. To jest pierwsze mleko, czyli jakby ta siara, którą się produkuje w pierwszym etapie przy karmieniu potomstwa, to dotyczy ssaków, również ludzi. I są już takie preparaty na rynku, pozyskiwane właśnie z mleka krowiego, z mleka wołowego, które też mają bardzo silne właściwości regenerujące mikroflorę i regenerujące jakby nasze śluzówki jelitowe. Więc to też jest polecane w przypadku różnych zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego, ale także w celach uodparniających. Czyli też teraz na jesień w mojej opinii kolostrum jest takim najbardziej uniwersalnym środkiem dla każdego, żeby tą odporność odpowiednio stymulować.
No bo takie mleko, powiedzmy od krowy, nie jest zbyt dobrym produktem,
które powinniśmy. A to nie jest właśnie mleko, to jest właśnie takie przedmleko.
Przedmleko.
Tak, trzeba tak zaznaczyć, że to jest ta siara, czyli ten taki pierwszy pokarm, który najczęściej w tych dobrej jakości preparatach jest zbierany w ciągu pierwszych 2 godzin od jakby rozpoczęcia laktacji. Czyli to jest to przedmleko, to można tak określić.
Bo tego właściwego mleka nasze jelita chyba nie bardzo lubią, prawda?
I ono się różni składem od tej siary, czyli od tego przedmleka. To jest zupełnie jakby inny skład. I znaczenie takie pozytywne ma właśnie to kolostrum, czyli ta siara.
A dlaczego nie powinniśmy pić mleka zwykłego, mimo reklam pij mleko, będziesz wielki?
To nie jest tak, że nie powinniśmy. To też zależy od przypadku. Teraz bardzo dużo się mówi na temat mleka rzeczy złych, dlatego że najczęściej jest to mleko przetworzone, czyli to nie są mleka...
Z kartonika.
Tak, to jest mleko z kartonika, to jest mleko UHT, to są mleka przetworzone, więc jakby to też nie jest ta sama jakość, co od po prostu krowy. Więc to jest bardziej zastanawiające. Też pojawia się coraz więcej informacji, badań na temat wpływu żywności na zdrowie człowieka, więc też odnośnie mleka dużo takich badań się pojawiło w kontekście rozwoju choćby chorób nowotworowych prostaty. Że mleko może nasilać procesy kancerogenezy w przypadku właśnie nowotworów prostaty.
Mhm, w ogóle dużo...
Dlatego zainteresowanie rośnie.
Wiele
tematem.
Osób dorosłych bardzo źle reaguje na mleko.
Tak, tak. To też, bo to jest uzależnione od dwóch kwestii. Albo są to kwestie związane z takim nietolerowaniem białek mleka krowiego, czyli po prostu alergią na mleko krowie, na białka mleka krowiego, albo mogą być to reakcje na cukry zawarte w mleku, czyli na laktozę. Bardzo duża część osób cierpi na nietolerancję laktozy i przez to też pojawiają się wzdęcia, różne takie dolegliwości natychmiastowe po spożyciu.
Mhm. Piszą państwo, pani Monika pisze, nie pije alkoholu za kawą. Pani, która pisała, że choruje na zgagę i refluks, pisze, że nie pije alkoholu za kawą, nie przepadam, mam te dolegliwości od stresu.
Tak, no stres jak najbardziej też wzmaga tutaj wydzielanie soku żołądkowego, więc on też może powodować...
refluks.
Nasilanie się tych dolegliwości. Tak, jak najbardziej.
Pani Moniko, więc trzeba tym stresem się zająć.
Tak, zdecydowanie.
Są różne techniki relaksacyjne, oddechowe, które bardzo, bardzo pomagają i wyciszają rzeczywiście. Damian napisał. Witam. Niech koleżanka Dominika przejdzie na dietę wegańską. Zginie, nie Dominika, tylko Monika. Przejdzie na dietę wegańską. Zginie zgaga i przyjdzie dodatkowa energia. Spadną zbędne kilogramy. Jestem na diecie od 3 lat. Czuję się jak młody Bóg, pisze pan Damian. A mam 44 lata. Polecam dietę wegańską. 2 w 1. Pomagam sobie i nie krzywdzę mniejszych braci. Panie Damianie, bardzo mi się podoba to, co pan pisze, ale to rzeczywiście taka rewolucja w diecie. Pani Zosiu, co pani na dietę wegańską? Czy to może być panaceum na dolegliwości pani Moniki, czyli na zgagę i refluks, ale także nasza flora bakteryjna, nasze jelita będą zadowolone, no nie mówiąc o naszych braciach mniejszych, których nie będziemy zjadać.
Tutaj jak najbardziej popieram model odżywiania wegetariańskiego, wegańskiego. Ja sama już od dłuższego czasu nie jem mięsa, więc jest, tak też mogę na własnym przykładzie powiedzieć, że jakby samopoczucie jest lepsze i też poprawa procesów trawiennych jest zauważalna, na plus. Więc tutaj tak, może się to okazać dobrym wyborem, ale tak jak mówię, ja zawsze to powtarzam, każdy z nas jest inny i tak naprawdę to wymaga takiego indywidualnego podejścia. Dieta wegańska, nawet wegetariańska, wykluczając już mięso z diety, może okazać się po prostu dla naszego żołądka bardziej łaskawa. Więc też nie będzie tego żołądka obciążać, nie będzie takim ciężkostrawnym pokarmem, jak właśnie produkty roślinne.
Ale to jest właśnie niesamowite, że ci, którzy przechodzą nawet już nie na weganizm, tak, tylko na wegetarianizm, odrzucając mięso, mówią o tej dawce energii dodatkowej, która się pojawia, o tej sile. No pan Damian też pisze o tym, że schudł, tak, że jest od 3 lat na tej diecie wegańskiej i czuje się jak młody Bóg.
To znaczy, wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że jeżeli my zaczynamy zdrowiej żyć, czyli zaczynamy, tu między innymi dieta wegetariańska, jak najbardziej jest zazwyczaj jest prowadzona świadomie, czyli też stawiamy na jakość tych pokarmów i zaczynamy siłą rzeczy zdrowiej się odżywiać, wykluczać też inne produkty, cukry proste, produkty przetworzone. Chcemy po prostu zapewnić swojemu organizmowi optimum z diety. I wydaje mi się, że przychodząc właśnie na takie modele diety roślinnej, bardzo często też to zauważam, to faktycznie dochodzi do takiej poprawy ogólnego stanu zdrowia, samopoczucia, energii, witalności. Tak, tak.
Czy nie jest tak, pani Zosiu, że powinniśmy zrezygnować wszyscy, bez względu na to, jaką dietę stosujemy na co dzień, z tych 3 białych śmierci, czyli cukru, białej mąki i soli? czy zredukować do niezbędnego minimum, tak słyszałam.
To znaczy tak, cukier na pewno podlega ograniczeniu, bo też uważam, że dla zdrowia psychicznego warto czasami po prostu zrobić sobie taką przyjemność w postaci jakiejś tam słodkiej przekąski.
Od czasu do czasu.
Od czasu do czasu, tak, ale to nie powinna być nasza codzienność na pewno, więc tak, cukier zdecydowanie tutaj tak powinien być wyeliminowany.
No, biała mąka.
Biała mąka też, bo to jest produkt przetworzony, więc też raczej traktujemy to jako słodycz, jako sporadyczne użycie do ciast, w ogóle do wypieków, do naleśników, ale nie na co dzień. Raczej staramy się zamieniać tą białą mąkę na właśnie mąkę pełnoziarnistą. To też na pewno.
Mm-hmm. Nie jem mięsa, nabiał i warzywa, pisze Monika od refluksu i zgagi. Mm-hmm. Czyli no, pomaga sobie pani Monika, tak jak można pomóc w tej sytuacji zgagi i refluksu. Natomiast ten stres jednak...
Będzie nasilał te odczyny i objawy.
Jest czym takim wrogiem naszym i naszych jelit. W związku z tym jest wrogiem naszego samopoczucia generalnie. Mimo tego, że tutaj pani Monika ani kawy rozumiem, ani alkoholu, ani mięsa, a jednak ta zgaga i ten refluks dręczy.
Nawracają.
Dręczy panią Monikę. 603-06-06-06 Zofia Winczewska, farmaceutka, specjalistka od indywidualnej suplementacji diety, blogerka, jest dziś państwa i moim gościem, a śpiewa Grażyna Łobaszewska.
Szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się. I myślał sobie, jak to w życiu jest. Bojąc się, to co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. Cisza tak pełna ciepła, aż po brzeg. A myśli czyste, białe jak ten śnieg. W takim ubraniu miły już od dawna czekam cię. To co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. Łatane serce i niemodny płaszcz. Tak ci w nim ładnie, bo czystą duszę masz. A twoje oczy mówią, że już cel swej drogi znasz. To co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. To co nas czyni ludźmi, to mnie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie. Cieszę się.
te słowa, że kochasz tylko mnie, Grażyna Łobaszewska. Michał z Lęborka, właśnie a propos, pisze tak, witam serdecznie. Pani Monice, polecam sprawnego faceta i wszystkie dolegliwości miną jak ręką odjął, napisał pan Michał. No, panie Michale, gdyby to było takie proste. Chociaż, no, taki, cokolwiek to znaczy, sprawny facet, jak pan napisał, nie jest to zły pomysł. 600-306-06-06. Odporność pani Zosiu. Jak ją teraz w sobie wzmóc, żeby w jesień radośnie wejść?
To znaczy tak, na pewno tutaj należy zaznaczyć, że ta odporność też wywodzi się z jelit, bo...
bo już potem... wiemy, przepraszam, tak, że jelita uznawane są za drugi mózg.
Tak jest i w naszym przewodzie pokarmowym mamy aż 70% komórek odpornościowych, więc tutaj też stymulacja probiotykami, tym kolostrum, o którym wcześniej powiedziałam, witaminą D3, kwasami omega-3.
Witaminą będzie... D3, przepraszam, słyszałam, tak, że przez cały rok powinniśmy brać witaminę D3.
Raczej tak, bo jest zbyt mała ekspozycja na słońce, pogoda jest jaka jest u nas, prawda, nie kąpiemy się w tym słońcu, dlatego zazwyczaj tak poleca się całoroczną...
Ile jednostek?
Zazwyczaj 2000.
2000 taka, dziennie.
Tak, tak. Ale jeżeli cierpimy na niedobory, to te dawki oczywiście się odpowiednio zwiększa. Natomiast tutaj jeszcze wracając do naszego tematu jelitowego.
I odporności.
I odporności, tak. To te nasze komórki jelitowe, komórki może odpornościowe, inaczej, komórki mikroorganizmów jelitowych, one też zajmują się takim trenowaniem tej odporności. Czyli one tak naprawdę w gruncie rzeczy są najważniejszymi trenerami naszego układu odpornościowego. Więc właśnie probiotykoterapia teraz w tym okresie, połowa sierpnia, koniec sierpnia, dobrze jest wdrożyć na takie 2-3 miesiące i powtórzyć taką kurację w okolicy przedwiośnia.
Czyli przychodzę do apteki i do pana, czy do pani farmaceutki, mówię, dzień dobry, chciałabym się uodpornić przed nadchodzącą jesienią, proszę mi tutaj wybrać jakiś odpowiedni probiotyk, tak?
Tak. Tak, dokładnie tak. No nie chciałabym tutaj reklamować konkretnych produktów, ale chodzi o to, żeby były to preparaty wieloszczepowe. To
wieloszczepowe.
Jest wieloszczepowe.
To sobie można zapisać.
To można sobie zapisać,
I powiedzieć. I mają być to, bardzo proszę, produkty wieloszczepowe.
Tak, wieloszczepowe, żeby pani magister pomogła w dobraniu właśnie takiego preparatu. I to też będzie wpływało na jakby wysoki standard życia tych naszych bakterii jelitowych tutaj w obrębie przewodu pokarmowego. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. I co jeszcze chciałyśmy powiedzieć?
Chciałyśmy powiedzieć o tym, na przykład, jak działa wino czerwone, bo pan Piotr pisze tak. Chciałbym dowiedzieć się, jak to jest z czerwonym winem.
Och, zdecydowanie.
Dwa razy w tygodniu lampka wina bardzo poprawiła mi motorykę jelit. Czy to możliwe, czy raczej sobie wmówiłem, pyta pan Piotr.
Możliwe jak najbardziej. Dlatego, że w winie czerwonym jest bardzo dużo pigmentów, czyli ten kolor właśnie czerwonego wina.
Który potem zostaje na zębach.
Tak, świadczy o dużej zawartości pigmentów, które też wpływają pozytywnie na rozwój mikroflory jelitowej. Więc takie 3, nawet 4 lampki wina czerwonego w tygodniu jak najbardziej będą sprzyjać też tutaj jakby regeneracji jelita, odbudowie mikroflory i poprawie odporności.
No dobrze, a dlaczego nie białe wino?
No bo białe wino w zasadzie jest pozbawione tych pigmentów, jest, nie posiada takiej ilości pigmentów jak czerwone. Nawet już po kolorze, prawda, widzimy, no tak, że jest różnica. Więc tutaj czerwone wino zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie właśnie pod kątem stymulacji mikroorganizmów. No jest to dobra wiadomość.
A jeśli pijemy białe wino, to co? To może
no
nam
mniejszym
zaszkodzić?
Stopniu. Nie, ale to on białe wino też będzie wpływało korzystnie na układ krążenia w umiarkowanych ilościach, ale już nie będzie miało takiego znaczenia dla promowania naszych mikroorganizmów jelitowych. Więc tutaj zdecydowanie czerwone wypada lepiej.
Taka lampka wina tak, wieczorem do kolacji na przykład.
Tak, na przykład. Dokładnie tak. Do głównego posiłku. To też usprawni procesy trawienne.
Czy jeszcze coś, pani Zosiu? Bo już powolutku kończymy. Coś warte jeszcze, żeby tak wybrzmiało.
Na pewno chciałabym też powiedzieć jeszcze tak na szybko na temat tutaj najmłodszych, czyli, znaczy najmłodszych, na temat dzieci, bo do wszystkich pań, które są w ciąży, które planują ciążę, szanowne panie, zadbajcie o dietę, bo tak naprawdę to, jak będziecie się odżywiały w trakcie ciąży, czy będziecie właśnie stosowały probiotykoterapię, jaki będzie rodzaj porodu, czy będzie karmienie piersią, to wszystko wpływa na jakby to zasiedlanie bakteriami jelit. I tak naprawdę kluczowe jest okres ciąży i kluczowe są pierwsze 2-3 lata dziecka, bo wtedy ta nasza mikroflora jest bardzo ruchoma i łatwo jest ją modyfikować. Więc też, jeżeli są tutaj takie słuchaczki, które spodziewają się dziecka albo mają w planach właśnie potomstwo, to też warto zwrócić na to uwagę, żeby ta dieta była możliwie wysokobłonnikowa. Też można zaopatrzyć się w probiotyki w trakcie ciąży, w kolostrum, jest też bezpieczne, ma wysoki profil bezpieczeństwa dla kobiet ciężarnych, więc natomiast, warto na to zwrócić uwagę.
Natomiast w ciąży rezygnujemy nawet z jednego kieliszka
no
wina.
No tak, tutaj tak,
to oczywiste. Pan Damian jeszcze dopowiem, że miałem nadciśnienie i wysoki cholesterol. Pan Damian, który od 3 lat jest weganinem.
Tak.
Po przejściu na weganizm wszystko się unormowało, potwierdzone badaniami, pisze Damian.
Mm-hmm. Tutaj też jeszcze dwa słowa.
Gratulacje, panie Damianie.
Bo mikroflora jelitowa też wpływa na rozwój nadciśnienia, na podwyższony poziom cholesterolu i na taki przedstan cukrzycowy, czyli my na to mówimy insulinooporność. Więc tutaj mikroflora też może być zaangażowana w rozwój tych wszystkich dolegliwości. Więc modyfikacja diety właśnie pod kątem tych produktów bokatobłonnikowych będzie sprzyjała zdrowiu.
Dziękuję pani Zosiu.
Dziękuję również.
Zosia Winczewska, farmaceutka, specjalistka od indywidualnej suplementacji diety, blogerka. Jutro już będzie można na naszej stronie odsłuchać audycji. Dziękujemy bardzo. Życzymy miłej nocy, miłego wieczoru i wszystkiego dobrego. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia jeszcze. Grażyna Łobaszewska na dobranoc.
Tyle lat przeżyłam i wiem, co ważne, a co mniej. Spokój swój odkryłam i sens. Mogę chcieć lub nie. Wieczór chłodzi myśli po dniu zadyszanym znów. Się w tym wszystkim od lat ślepo naprzód gnę. Na trzech marzeń ty i ja nie wejdziemy do niej drugi raz. Spadłe liście chwil przeminą, leniwym nurtem płynie czas. Zawsze chętny, żeby urodę prostych prawd zrozumieć. Na trzech marzeń ty i ja odkrywamy siebie w niej co dnia. Tyle lat przeżyłam i wiem, lubię życia smak.